Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, najnowsze sondaże różnych pracowni pokazują, że mniej więcej Prawo i Sprawiedliwość ma dwukrotną przewagę nad drugą w sondażach Platformą Obywatelską. Później jest zazwyczaj Kukiz 15, Nowoczesna Ryszarda Petru, PSL tak balansuje, będzie albo nie będzie w przyszłym Sejmie. Skąd bierze się takie duże, no, duży zastrzyk, powiedziałbym, przewagi dla Prawa i Sprawiedliwości nad pozostałymi partiami opozycyjnymi, zwłaszcza tymi bardziej totalnymi, bo razem wzięte nie mają tyle, co Prawo i Sprawiedliwość?
No, kwestia jest taka, że te kręgi opozycyjne, szeroko bardzo rozumiane, opanowało coś w rodzaju, jak pisał niegdyś Feliks Koneczny, pieniactwa z powodu utraconych interesów, ale owe nerwy, owo pieniactwo, owszem, odbija się pewnym radykalizmem na ulicach, o bardzo ostrymi formami, już przechodzącymi wszelkie parlamentarne formy, bo raz ulica, ale dwa, przypomnijmy sobie obrady komisji, kiedy było rzucanie kartkami zwiniętymi w posłów, że tak powiem, koalicji rządzącej, czy przepychanki pewne. To wszystko bardzo mocno się tak w sensie ekspresji wyraża, ale jest to kompletnie niezrozumiałe dla zwykłych obywateli, bo oni tego nie odczuwają. To, co opozycja nazywa mianem prawda, łamania praworządności i zasad demokracji, zwykły obywatel w ogóle nie odbiera. Owszem, może mieć inne zdanie niż partia rządząca. Chętnie czasem niektórzy by weszli w spór, ale na pewno nie w taki rodzaj agresji. I to się rozchodzi. To znaczy, sposób przeżywania zmian w Polsce zupełnie przez te elity totalnej opozycji zupełnie jest nieadekwatny do tego, co przeżywa zwykły obywatel. To znaczy, jeśli weźmiemy pod uwagę choćby w perspektywie właśnie w tej chwili zmniejszanych emerytów esbeckich, no to dla tych ludzi to jest pewien rodzaj końca świata, końca, no, dla nich demokracji, oni to tak nazywają. Natomiast dla zwykłego człowieka, który tę emeryturę ma niską, no to nic się nie dzieje, no nawet, no cóż, no nie wiem, no oni mówią przykładowo, że sekretarka, która nic, nikogo nie skrzywdziła, pracowała w SB, dlaczego ma mieć zmniejszoną emeryturę? No ale dlaczego ma zarabiać dwukrotnie więcej, czy trzykrotnie, dlaczego ma mieć większą emeryturę niż sekretarka pracująca w zwykłym zakładzie pracy? No jaka jest racja? I to, że oni przeżywają to w ten sposób i w ten sposób starają się szybko przywrócić się do władzy. Uważają, że są w stanie zradykalizować całe masy, no bo przecież wszystko się wali, interesy się ich walą, ale nie tak odbiera to społeczeństwo. Im bardziej się to rozchodzi, to znaczy im mniej oni czują, im mniej rozumieją, czym żyje przeciętny człowiek, jaki ma ogląd świata, tym ich ten sposób taki skrajnie radykalny wyrażania pewnego sprzeciwu politycznego po prostu jest nieakceptowalny.
Za chwilę już Komisja Europejska i tam odpowiednie komórki będą na tropie braku praworządności, rzekomej braku praworządności w Polsce, i 31 sierpnia dokładnie, a więc w taki szczególny dzień dla naszej wolności i poczucia jakiejś takiej narodowej solidarności, właśnie Bruksela będzie o tym mówić, więc można się spodziewać, że zejdą z plaży politycy Platformy Obywatelskiej, no i znów będą próbowali rozhuśtać ulicę. No i jak to mówił Borys Budka, tutaj parafrazuję, także za granicę, bo spodziewa się Platforma Obywatelska jednak, że za granicę będzie w rząd Polski uderzać.
No tak, tylko to też jest pułapka. No bo dlaczego zagranica chce ten rząd obalić? To wyraził to prezydent Macron z powodu też traconych tutaj interesów. Jeśli się państwo traktowało na sposób takiej półkolonii, no to jeśli tutaj to państwo próbuje się wydobyć z różnych uzależnień, no to są tego typu reakcje. Natomiast dlaczego, pada pytanie, dlaczego chcą ci brukselscy urzędnicy reprezentujący interesy choćby Niemiec czy Francji, dlaczego chcą powrotu starej ekipy władzy? No przecież tylko naprawdę ktoś arcynaiwnie, naiwny, mocno zideologizowany lub służący pewnej propagandzie może twierdzić, że motyw jest taki, że są zatroskani o demokrację. To bzdura jest oczywiście. Oni są zatroskani o swoje interesy, więc ta mocna, znowuż przesadzona reakcja zagranicy pokazuje, że nasza opozycja jest niesamodzielna, że jej powrót do władzy to będzie spłacanie długów, musi być spłacanie długów wobec tych promotorów, no, którzy tak mocno ingerują, ażeby złamać tę władzę. Ja sobie nie mogę nawet wyobrazić, jak trudną by była sytuacja, gdyby na przykład jutro, za miesiąc, za trzy, Borys Budka, czy Grzegorz Schetyna, czy Ryszard Petru doszli do władzy, jak trudną by była ich sytuacja. Oni z jednej strony mieliby potężny opór społeczeństwa, a z drugiej potężną presję zagranicy, żeby się wypłacić, oczywiście wypłacić w sensie politycznym, czyli zgodzić się na pewne rzeczy płynące stamtąd, no na przykład na kwoty imigranckie, no choćby na kwestie tak zwanych pracowników delegowanych, bardzo uderzające w nasze interesy sprawy, jakieś umowy energetyczne, no w tysiąc likwidacji pewnej solidarności w Grupie Wyszehradzkiej, tysiąc sto różnych kwestii, które są naturalnie sporne między nami a Niemcami, czy między nami a Francuzami, a które to kwestie byłyby wtedy stawiane przez tamte czynniki i by mówili jasno, skoro wróciliście, a my wam pomogliśmy, no to teraz trzeba to spłacić. I to jest rzecz niezwykle trudna, niezwykle byśmy powiedzieli taka zakleszczająca. I to się musi odbić też w pewnych sympatiach, czy tych sondażach, opiniach społecznych, no bo to wszystko wychodzi, im dłużej trwa, tym wychodzi z większą siłą. Czyli jest to też troszkę ozdrowieńcze, nie tylko, że ten konflikt jakby pokazuje, na czym, o co się toczy walka w Polsce, ale i o co toczy się walka na arenie międzynarodowej. W dużym stopniu nasze społeczeństwo zaczyna na tę Unię patrzeć bardziej realnie, nie mitycznie, nie tworzy sobie mitów, że tam są to ludzie, którzy rozdają za darmo pieniądze i nic w zamian nie żądają. Oni żądają bardzo wysokiej ceny, żądają segmentów naszej podmiotowości, suwerenności, więc to, a później się to odbija i na gospodarce. Więc w tym względzie to otrzeźwienie jest coraz większe. Wbrew wszystkiemu ja sądzę, że sama Bruksela, czy ta Unia, chodzi mi o te wielkie państwa, one idąc tak ostro przeciwko nam, oni, to jest jednak oznaka pewnej słabości, bo o wiele lepiej jest ingerować, może czasem wręcz manipulować przestrzenią społeczną, polityczną, medialną słabszego kraju, kiedy się to robi po cichu, niż kiedy się to robi nachalnie i z taką zdwojoną siłą.
Ale czy społeczeństwo dojrzało pana zdaniem na tyle, żeby nie dać się tej presji, nacisków zagranicy, a także no tego, co można by chyba czasem nazwać jakąś taką piątą kolumną, która ma więcej wyrozumiałości dla partnerów zagranicznych niż wobec własnego rządu. Wyrozumiałości i takiego, powiedziałbym, zrozumienia jakiejś intencji polityki, która jest prowadzona, bo tutaj w Polsce wszystko jest na nie, a za granicą wszystko jest na tak, a to jest przecież dosyć chorobliwe podejście. Tylko czy pana zdaniem społeczeństwo dojrzało na tyle, żeby oprzeć się presji takich nacisków zagranicznych, bo przez wiele lat Polacy byli wychowywani do pedagogiki wstydu, że jak zagranica pogrozi palcem, że jak krzywo spojrzy, że jak coś od nas się domaga, to my powinniśmy w ustach przynieść to, prawda, albo podać na talerzu.
Moim zdaniem dopiero terapia trwa i ona jest bardzo trudna. Rzeczy się dzieją nie tylko w obszarze elit, ale szerokich mas ludzkich. A proporcje media własności w mediach, jakie wciąż są, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę media prywatne, często z zagranicznym kapitałem, często naszym tym, prawda, lewackim, lewicowym, są bardzo na niekorzyść tych trendów patriotycznych. Więc w tym względzie to jest pewien proces terapii. To się dzieje dosyć boleśnie, bo to jest jakieś budzenie się z pewnego letargu. W normalnym kraju, jeśli rząd jest w sporze, własny rząd, francuski, nie wiem, brytyjski, hiszpański, jeśli jest w sporze z Brukselą o interesy swojego kraju, swoich na przykład przedsiębiorców czy obywateli, to społeczeństwo naturalnie staje za rządem, bez względu na to, jaki to jest rząd, no bo to jest walka o nasze interesy. W Polsce właśnie ta pedagogika wstydu, a zarazem wtłaczanie pewnych mitów na temat Unii i takich kompleksów, omawianie tych niczym nieuzasadnionych kompleksów, już doszło nawet do tego, że nasi przedstawiciele ci medialni, liberalni, już i ten Holokaust sami sobie, czyli nam wmawiają. To wszystko, że tak powiem, jest nienormalne. Z tego się trzeba leczyć, a im bardziej namacalne są te w tej chwili relacje, to znaczy im ten konflikt, który Bruksela nas wpędza i ta nagonka, im ona jest bardziej taka wyraźna i oczywista i odbiegająca od tego, co ludzie realnie widzą, tym lepiej. Oczywiście to musi potrwać, ten proces takiego otrzeźwienia, ale myślę, zdaje, że coraz szersze warstwy naszego społeczeństwa, naszego narodu to rozumie.
A Donald Tusk, który staje murem za Angelą Merkel, no, który także jej zawdzięcza swoją brukselską posadę. Pan profesor mówił także o pewnych długach politycznych, które dzisiaj zaciąga opozycja w Polsce wobec protektorów za granicą, do których przecież opieki się uciekają. Donald Tusk takiego protektora miał, ma w Berlinie.
No i wydaje się, że tam zasadniczo jego jest w tej chwili główny adresat jego działań czy poglądów. Nie wydaje się, żeby Donald Tusk był w porozumieniu z rządem w Warszawie. Jeśli już, to próbuje rozgrywać kwestie opozycji, ale też nie jest w porozumieniu z Grzegorzem Schetyną. Nie łudźmy się. On raczej chciałby tego Grzegorza Schetynę rozegrać, bo bliżej mu było do Wykopacz czy do tego ludzi z tym środowiskiem związanych. Więc prowadzi swoją tam grę, ale ona jest albo wąsko partyjna, frakcyjna, a jeśli bierzemy pod uwagę międzynarodową grę, no to proszę mi wskazać jeden czynnik, jeden taki element sporny, w którym, który się pojawia i który jest naturalny, jeśli bierzemy pod uwagę relacje międzynarodowe, gdzie interes Polski kłóci się na przykład z francuskim, weźmie pracownicy delegowani, że Donald Tusk staje po stronie Polski, a przecież powinien, bo mówimy o wolnej konkurencji. Więc tutaj ta rzeczywistość jego jest dosyć taka od strony politycznej jednoznaczna, ale no, jeśli bierzemy pod uwagę politykę polskiego państwa, no, rząd prowadzi politykę państwa, no to absolutnie jakiegoś współdziałania ja nie widzę.
Czyli wytrzymać presję i robić swoje.
No, jeśli się chce być suwerennym, to nie taką cenę płaciły przeszłe pokolenia, jakiejś tam presji, pochukiwania, jakichś krzyków. To była cena morza krwi, były całe rzesze ludzkie, które nie wahały się na taką ofiarę, więc jeśli nasze pokolenie miało na skutek krzywego uśmiechu i paru niemiłych zdań ze strony młodego Emmanuela Macrona, że mielibyśmy się pod tym ugiąć, no to byśmy byli pokoleniem, które nie zasługuje na niepodległość.
No tak swoją drogą pan prezydent Francji mocno stracił ostatnio w sondażach i pewnie to, że 26 tysięcy euro w ciągu 3 miesięcy wydaje na makijażystkę, też mu popularności we Francji, chociaż ja wiem, to ojczyzna peruk zdaje się i różnych takich mód, które przecież kiedyś do Polski też trafiały. Może tam to się podoba, chociaż sondaże nie pokazują, nie wskazują na to.
To symbol pewne, te wydatki makijażowe, to jest pewien symbol, kim pan prezydent Francji jest w istocie, i to nie są moje słowa, tylko analityków zachodnich, że raczej mamy do czynienia z pewnym produktem marketingowym, takim politycznym produktem marketingowym na ostatnie wybory, bo przecież to nie był jakiś znany lider, przywódca polityczny, wymyślony po to, żeby zblokować ewentualny pochód czy pani Le Pen, czy François Fiona, czy kogoś innego. Oczywiście to jest dobrze było opakowane medialnie, sprzedane w tak, jak się da to sprzedać najlepiej, z sukcesem takim taktycznym, ale problemy Francji to nie są problemy, to nie są wizerzystek takiego marketingu politycznego. Problemy Francji są o wiele, wiele głębsze. I tu nie widać jakichś ruchów, ani jakichś pomysłów. No, połajanki w kierunku Polski, kiedy Macron zdaje sobie sprawę, że tu nic nie grozi, bo pewnie Niemcy go poprą, a Bruksela przyklaśnie. No to na to sobie pozwala, próbuje zdekonstruować ten układ wyszehradzki, ale już w stosunku do Donalda Trumpa taki mocny nie był, prawda, no bo go przyjmował usłużnie wręcz, a przecież Donald Trump przez te elity zachodnie uznany jest za kompletnie człowieka faux pas, człowieka, który no z tą tak zwaną lewacką demokracją nie ma nic wspólnego, a jednak już nie był taki odważny, więc to tylko świadczy o takiej no słabej jednak tej współczesnej elicie. To żeby być przywódcą naprawdę, żeby być takim drugim Napoleonem, bo tak piszą media, że pan Macron właśnie kimś takim chciałby być, no to niestety to nie do wizerzystki, tylko trzeba mieć naprawdę wielką wizję i niezwykły charakter. A wyżywanie się na kraju, który tak był w historii, w relacjach ciepłych i dobrych z Francją, to nie przystoi i bynajmniej nie wzmocni go w dłuższej perspektywie czasowej.
Bardzo dziękuję pan profesor Mieczysław Ryba. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Z Bogiem.
Z Bogiem.